Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Wszystkim do wszystkich dziś stanę się, całe swe życie.
21 grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z dorocznego spotkania Jana Pawła II z pracownikami Kurii Rzymskiej. W drugiej części audycji powrócimy do promulgowanych wczoraj dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Będziemy mówić o błogosławionym Zygmuncie Gorazdowskim. Rozpocznijmy od adwentowej refleksji. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Tęskni za mną Bóg. Używa różnych sposobów, bym tę tęsknotę dostrzegł, bym jej doświadczył, bym się nią przejął. Chce mnie teraz, w ostatnich dniach Adwentu, wziąć na bok, by mi coś ważnego powiedzieć. Usiłujący wyrazić tę prawdę fragment z pism Simone Weil, zaskakujący swą śmiałością tekst, rodem z metaforyki Pieśni nad pieśniami, pisze: ktoś pije szklankę wody. Woda to kocham Cię, Boga. Przez 2 dni przebywa na pustyni i nie ma co pić. Ta suchość w gardle to kocham Cię, Boga. Bóg jest jak natrętna kobieta, która nie może oderwać się od kochanka i całymi godzinami bez przerwy szepcze mu cicho do ucha: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Początkującym w nauce tego języka wydaje się, że tylko niektóre z tych słów mają oznaczać kocham Cię. Ci, którzy ten język znają, wiedzą, że wszystkie mają to jedno znaczenie. Jak dalece ja zatęskniłem za Bogiem? Odpowiedź niech będzie prawdziwa, nieprawidłowa. To wielka różnica. Skąd bierze się moja tęsknota? Z bólu czy z radości? Jeśli jest mi źle bez Niego, trudno o większy dar. Tęsknota za Bogiem jest wielką łaską.
Przechodzimy do aktualności.
Papieskie pielgrzymki do Berna i Lourdes, 40-lecie ważnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, wizyty Patriarchy Ekumenicznego w Rzymie, rozpoczęcie obchodów Roku Eucharystii. Oto główne wydarzenia ostatnich 12 miesięcy, do których nawiązał papież na tradycyjnym bożonarodzeniowym spotkaniu z kardynałami i z pracownikami Kurii Rzymskiej. W ich imieniu przemówił kardynał Józef Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego.
Ringraziamo vostra santità.
Dziękujemy Waszej Świątobliwości za niewzruszoną wiarę, za wierność swej misji utwierdzania braci, za wielkoduszność i odwagę w zdążaniu dzień po dniu Chrystusowymi śladami, za cierpliwość w noszeniu Jego jarzma, dopełniając w swoim ciele tego, co brakuje udrękom Chrystusa, dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół.
Wcielony Syn Boży, podkreślił Ojciec Święty, powierzył Kościołowi misję znaku i narzędzia wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Mówi o tym soborowa konstytucja o Kościele. Mamy być coraz bardziej świadomi, że to dla nas priorytet, poczynając od jedności chrześcijan, której Sobór poświęcił dekrety o ekumenizmie i kościołach wschodnich. Wszystkie te dokumenty promulgowano 40 lat temu. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że także obchodzony obecnie Rok Eucharystii ma ożywić pragnienie jedności, wskazując na jej jedyne źródło – Chrystusa.
Dla tegorocznych inicjatyw ekumenicznych znamienne były wizyty w Rzymie delegacji z Finlandii, a zwłaszcza patriarchy Bartłomieja I, który był tu 2 razy w czerwcu i listopadzie. W czasie tych drugich odwiedzin otrzymał i przewiózł do Konstantynopola relikwie świętych Grzegorza z Nazianzu i Jana Chryzostoma. Papież wyraził nadzieję, że również powrót do Rosji w sierpniu tego roku ikony Matki Bożej Kazańskiej przyspieszy jedność uczniów Chrystusa.
Pragnienie jedności można też było odczytać na twarzach młodych szwajcarskich pielgrzymów w Bernie. Na wierzących spoczywa wielka odpowiedzialność za przekazywanie nowym pokoleniom niezmiennego chrześcijańskiego dziedzictwa. Dlatego przy wielu okazjach, a zwłaszcza podczas pielgrzymki do Lourdes, przypomniał Ojciec Święty, zachęcałem europejskich katolików do wierności Chrystusowi. Trzeba bowiem ożywiać w sercu chrześcijańskie korzenie Europy. Od nich w znacznej mierze zależy solidarna, sprawiedliwa przyszłość kontynentu i całego świata.
Naszego serca nie ogarnia lęk w obliczu trudności. Ufa bowiem Tobie, Dziecię z Betlejem, które z miłości przychodzisz do nas. Spraw, by wszędzie Cię uznano i przyjęto jako Odkupiciela człowieka i Księcia pokoju.
Nie trudno jest podać chleb głodnemu, gdy prosi. Trudniej jest podać go z miłością.
Naszymi gośćmi w studiu są siostry Józefitki.
Siostra Leticja Niemczura, Przyróżna Generalna.
I siostra Dolores Siuta, Postulator.
Rozmawiamy w kontekście ogłoszenia dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela waszego zgromadzenia. Tę sylwetkę już trochę znamy, ale przypomnijmy postać błogosławionego.
Ksiądz Zygmunt Gorazdowski, błogosławiony już, żył w latach 1845-1920, urodził się w Sanoku w Polsce, a zmarł we Lwowie w 1920, jak wspomniałam. Był nazwany ojcem ubogich, księdzem dziadów, a przede wszystkim apostołem Bożego Miłosierdzia. Jego dewiza życiowa: być wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego. A inni wkładali mu w usta dewizę z Księgi Hioba: być nogą chromemu, być ojcem ubogich. Przede wszystkim kim był? Był wspaniałym kapłanem, wiernym, otwartym dla wiernych, konfesjonał oblężony, katecheza prowadzona systematycznie, opracował 6 wydań katechizmów, propagował wspólnotową pierwszą komunię, wspaniały współpracownik z laikatem, niezwykła umiejętność kontaktu z człowiekiem, by go odzyskać dla Boga, nawet potrafił masonów przywrócić dla Boga i nawrócić do wiary katolickiej. Jako kapłan również założył towarzystwo zrzeszające kapłanów Bonus Pastor, wspomagające kapłanów. Wielka dziedzina, którą on rozwinął, sam doświadczając Bożego Miłosierdzia, będąc od dziecka ciężko chorym, mając wstrzymane święcenia ze względu na sytuację zdrowotną, przez 2 lata czekał na te upragnione święcenia, przyrzekł Bogu, że całe życie poświęci dla bliźnich, jeżeli dar zdrowia odzyska, i konsekwentnie potem, sam właśnie doznając uzdrowienia, poświęcił całe życie służbie ludziom potrzebującym, cierpiącym. I konsekwentnie już jako młodziutki kapłan, pierwsze kilka lat pracując na placówkach poza Lwowem, bo pracował w archidiecezji lwowskiej, poświęcał się obok oczywiście ogromnego wachlarza pracy kapłańskiej ludziom potrzebującym i chorym. Choćby wspomnieć w miejscowości Wojniłów, kiedy szalała tam cholera, ten młody kapłan o kiepskim zdrowiu własnymi rękoma wkładał do trumien ludzi zmarłych na cholerę. Chodził od domu do domu, by nieść radość Boga i ukojenie. Najbardziej rozwinięta jego praca charytatywna, praca dla ubogich, nastąpiła w momencie, kiedy przyszedł do Lwowa. Na placówce lwowskiej w parafii świętego Mikołaja pracował prawie 40 lat. I w tym okresie przede wszystkim założył na początku swojego pobytu we Lwowie dom pracy dla żebraków. To była wspaniała inicjatywa, ponieważ ludzie w tym domu odzyskiwali godność swoją, mogąc zapracować na własne utrzymanie i wyprostować swoje ścieżki życia. Również był współzałożycielem Taniej Kuchni Ludowej, gdzie nie tylko ci najubożsi mieli jedzenie, ale również studenci mogli rozwinąć swoje talenty i głośno jest sprawa takiego śpiewaka Didura, który dzięki właśnie tej kuchni ludowej swoje lata studia skończył, rozwinął talent. Inną inicjatywą na rzecz ubogich księdza Zygmunta Gorazdowskiego był zakład dla nieuleczalnie chorych. Jego czasy, w których żył, to były czasy, gdzie się wyrzucało po 6 tygodniach pobytu w szpitalu ludzi ze szpitali bez względu na stan zdrowia, gdy gmina nie płaciła i ksiądz Gorazdowski założył właśnie zakład dla nieuleczalnie chorych, dla rekonwalescentów, o którym można by wiele mówić. I dzięki temu wiele ludzi po prostu w charakterze takiego hospicjum mogło godnie zakończyć swoje życie albo po prostu przetrwać czas trudnej choroby. Również był inicjatorem pierwszych jakby domów samotnej matki. Założył zakład Dzieciątka Jezus, w którym matki samotne mogły przebywać ze swoimi dziećmi. W ten sposób uratował prawie 3000 dzieci od śmierci niechybnej. Również założył internat dla ubogich studentów, seminarium nauczycielskiego, Towarzystwo dla ubogich szwaczek, Towarzystwo Świętej Salomei dla ubogich wdów. Wiele innych inicjatyw, które zaskakiwały. Innym również takim bardzo szerokim polem jego działalności to była praca pisarska i wydawnicza. Obok wspomnianych już katechizmów, których się pokazał w nakładzie 50 tysięcy, wydał zasady i przepisy dobrego wychowania dla rodziców i wychowawców, wydawał również rady i przestrogi dla młodzieży, był redaktorem czasopisma dla kapłanów Bonus Pastor, gazety codziennej, która w jego zamierzeniu miała mieć charakter katolicki, jedyna gazeta codzienna, która wówczas pojawiła się na terenie Lwowa. Można by długo mówić na temat działalności kapłańskiej, charytatywnej księdza Gorazdowskiego, jednakże przecież nie chodzi tu tylko o fakty z życia. Ten człowiek mówi, mówi poprzez świadectwo życia, autentyzm tego życia, poprzez swoją przede wszystkim niesamowitą wiarę i nadzieję i nieogarnioną miłość do Boga i bliźnich. Skąd czerpał siły do tego, by przy tak słabym zdrowiu tyle zadziałać na terenie katolickiego miłosierdzia. Przede wszystkim był człowiekiem modlitwy. Ci, którzy z bliska patrzyli na jego życie, mówili, że mimo że tyle zapracowany w ciągu dnia miał czas na adorację, na osobiste spotkanie z Bogiem, że był człowiekiem bardzo radosnym, bardzo komunikatywnym, że miał dar współpracy z laikatem, z ludźmi prezentującymi choćby czy Ormian, czy Żydów. Nawet Żydzi całowali jego szaty w czasie epidemii cholery w wojnie. Ta postać dlatego przemawia, bo ubogich zawsze wśród siebie będziecie mieć. Dzisiaj, kiedy to ubóstwo i opcja na ubogich krzyczy wręcz w Kościele Bożym i w świecie, właśnie pojawia się postać księdza Zygmunta Gorazdowskiego, już błogosławionego, ufajmy lada moment, ogłoszonego świętym, który pokazuje, jak się przekłada na życie codzienne Ewangelię Miłosierdzia Bożego, jak się pochyla nad człowiekiem potrzebującym, żeby nie sprofanować jego godności ludzkiej, a jednocześnie skąd się czerpie siły, skąd się czerpie energię do autentycznego udzielania tej pomocy, kiedy nie boli, a kiedy się człowieka uwznieśla na miarę taką, jaką Bóg go zaplanował. Można by wiele mówić na temat szerzącego się kultu, bo do postulacji generalnej, do Krakowa, do domu generalnego napływają listy proszące o relikwie błogosławionego księdza Gorazdowskiego z Nowej Zelandii, z Filipin, z Kanady, w tych krajach, gdzie mamy placówki jako zgromadzenie, bo nie wspomniałam o czymś najbardziej istotnym, że ksiądz Gorazdowski założył zgromadzenie sióstr świętego Józefa, które w pierwotnej nazwie brzmiało Zgromadzenie Miłosierdzia Sióstr świętego Józefa. I to zgromadzenie, mając ponad 100 lat, w 1884 roku założone, trwa do dzisiaj, o czym więcej za chwilę na pewno powie nasza matka generalna. Ja tylko chcę powiedzieć, że te listy, które przychodzą do zgromadzenia, świadczą o tym, że ksiądz Gorazdowski żyje, jego umiejętność właśnie głoszenia Bożego Miłosierdzia i tej tajemnicy trzeciej godziny miłosierdzia, którą on długo wcześniej przed siostrą Faustyną praktykował w swoim życiu.
Pajcie Jezus Mundu Gorazdowski, Benia Ventura du Pai dos Pobis.
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski, wielki duszpasterz, wielki społecznik, przykład jakby z innej epoki, a przykład dla naszej epoki nowoczesnej, która często zapomina o człowieku. Liczy się bardzo często tylko technika, sposób. Założyciel Zgromadzenia Józefitek. Jak wygląda teraz to zgromadzenie? Czym się zajmuje? Jaki jest jego stan?
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa jest instytutem zakonnym, habitowym, apostolskim. Jego celem zasadniczym jest służba Bogu, doskonalenie miłości do Boga, jak również podejmowanie różnych dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia w imieniu Kościoła. Zgromadzenie zrzesza siostry siedmiu narodowości, posługuje w 8 krajach, ogólnie liczy około 500 sióstr. W Polsce jest w 2 prowincjach, natomiast funkcjonują również 3 delegatury, delegatura afrykańska, brazylijska i ukraińska. Obecnie mamy w formacji podstawowej około 50 dziewcząt, siostry o ślubach czasowych to około 70, natomiast jest wiele kandydatek, które właśnie chcą odpowiedzieć tak jak ojciec założyciel, błogosławiony ksiądz Zygmunt Gorazdowski, służyć człowiekowi, który cierpi na różnych etapach, na różnych płaszczyznach, nie tylko biorąc pod uwagę płaszczyznę materialną, ale również religijno-moralną. Siostry w odpowiedzi na ten ideał i kontynuując myśl ojca założyciela, służą również człowiekowi potrzebującemu w różnych instytucjach i w szpitalach i w instytucjach specjalistycznych, takie jak domy opieki społecznej, dom dziecka, czy inne dla dzieci właśnie opóźnionych w rozwoju, czy niepełnosprawnych. Wszędzie tam, gdzie ta pomoc taka bezpośrednia człowiekowi jest potrzebna. Również zgromadzenie jako cząstka Kościoła i odpowiadając na potrzeby Kościoła angażuje się w pracach duszpasterskich, parafialnych, jak również w pracach misyjnych i ekumenicznych.
Jak w konkretach wygląda obecnie działalność sióstr Józefitek w Polsce, na Ukrainie, a także może na terenach misyjnych?
Myślę, że bardzo staramy się o to, żeby nie zaprzepaścić bogactwa błogosławionego naszego ojca założyciela i w związku z powyższym staramy się charyzmat jego przekładać na życie pracujące wśród dzieci, młodzieży, osób chorych. Tak na przykład na terenie choćby wspomnianej Ukrainy siostry we Lwowie prowadzą świetlice dla dzieci z ulicy, dzieci opuszczonych. Również po tej linii starają się podjąć pracę od niedawna w Kijowie, w miasteczku studenckim z akademikami, żeby ogarnąć opieką również religijną, duchową, tamtejszą młodzież studencką. Bardzo wiele sióstr jest również zaangażowanych w pracę szpitalnej. Dzisiaj ta praca szpitalna ma wielowymiarowy aspekt. I w związku z powyższym zarówno w Polsce, jak i w Afryce, jak i na Ukrainie czy w Brazylii ta praca szpitalna jest realizowana. Jest walka o człowieka do końca. Siostry też pracują w bardzo wielu zakładach poświęconych opiece chorym terminalnie, ludziom starszym, ludziom wymagającym opieki. Takich jest coraz więcej, również w naszych środowiskach polskich. Na terenie Afryki czy Brazylii to oddam głos naszej matce generalnej, która 11 lat pracowała w Afryce jako misjonarka. W Brazylii miałam możliwość być ze 2 razy i przyglądać się blisko pracy siostry na fawelach brazylijskich wśród ludzi bardzo biednych. Teraz się też cieszymy, bo kolejną placówkę nasza przełożona generalna założyła na północy Brazylii, na terenach naprawdę bardzo, bardzo ludzi ubogich.
Z pewnością to, co jest takie uderzające i co czerpiemy z naszego ojca założyciela i z jego idei pierwotnej, to to, że był tak bardzo blisko każdego człowieka. I ogarniając właśnie ten charyzmat i wszystkie dzieła prowadzone, widzimy tą potrzebę dzisiaj być blisko człowieka w przeróżnych okolicznościach. Wtedy, gdy cierpi fizycznie, ale i moralnie, duchowo, psychicznie. I te wszystkie dzieła, które już wymieniane, sprowadzają się do tego, żeby właśnie być blisko niego, odczytać jego potrzeby. To jest właśnie pierwsza sprawa. Druga rzecz, właśnie pójść tam, gdzie inni iść nie chcą. Powiedzmy, na te oddziały, gdzie są ludzie cierpiący, umierający. Być przy tych, których dni są już policzone, czy nawet i godziny. Być przy tych, którzy są wyrzuceni z domu, którzy nie mają domu. Być przy tych, którzy przez wojny i tak dalej, biorąc pod uwagę sytuację Afryki, po prostu nie mają żadnych możliwości, żadnych środków do życia. Uważamy, że to jest nasze miejsce i że to jest nasze posłanie i że to są nasze wyzwania na dziś we współczesnym świecie, realizując ideał naszego założyciela.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi były
siostra Laetitia Niemczura, przełożona generalna obecna,
i siostra Dolores Siuta, postulatą spraw.
Dziękuję bardzo.
Ojcze Zygmuncie, z gestem miłosierdzia szedłeś naprzeciw biednym i ubogim.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.